księdzem Przemysławem Śliwińskim rozkręcamy naszą małą, spontaniczną akcję pełną franciszkowego rabanu, czyli akcję pod hasłem Pojednaj się przed świętami. Z Bogiem, z samym sobą i z innymi ludźmi. Naprawdę chcemy, żebyście wszyscy uwierzyli, że to mogą być te święta, to może być ten moment, że zrzucicie z siebie jakieś brzemię, że weźmiecie potężny młot i rozwalicie jakąś blokadę, jakąś przeszkodę, która zagradza wam drogę do lepszego, szczęśliwego, błogosławionego życia, do samych siebie, do prawdy o was samych, do Boga czy do innych ludzi, z którymi dotychczas nie mogliście się z jakichś różnych powodów pojednać.
Ja proponuję takie ćwiczenie. Proszę sobie pomyśleć o tym, z kim w tej chwili jest mi najtrudniej, z kim nie rozmawiam, z kim mam najtrudniejszą relację i ona jest największym wyrzutem. Na pewno mamy wokół siebie kogoś takiego. I postanówmy sobie, żeby właśnie z tą osobą jednak nawiązać kontakt, spróbować porozmawiać, zrobić ten pierwszy krok. Bardzo konkretne ćwiczenie, bardzo konkretne zadanie.
Tak, tak. To jest bardzo dobry pomysł, bo ktoś na pewno nam przyjdzie
do głowy. To na bank przyjdzie.
Na bank. To moglibyśmy się założyć o duże pieniądze, ale hazardu nie uprawiamy, a na pewno już nie w adwencie. Moi drodzy, ale takim przewodnikiem, jak zwykle w prowadzonych przeze mnie audycjach, są SMS-y od naszych słuchaczy. Ja bardzo wspieram taką ideę radia będącego blisko tych, którzy są dla nas najważniejsi, czyli was, drodzy słuchacze. I dwa dni temu podczas audycji Kościół według Marka w poniedziałek prosiłem was o SMS-y, zapowiadając, że te SMS-y będziemy czytać na antenie i jakoś rozważać z księdzem Przemysławem Śliwińskim. Był taki SMS, który bardzo mnie poruszył. Po prostu go przeczytam. Nie będę opatrywał już go żadnym komentarzem. Proszę o modlitwę za mnie i męża. Nie możemy pogodzić się ze śmiercią samobójczą syna. Nie chcę świąt bez niego. Po co się wysilać? Córki mam nadzieję, że zrozumieją. Strasznie dużo ważnych rzeczy w tym SMS-ie. Jeszcze raz go przeczytam. Proszę o modlitwę za mnie i męża. Nie możemy pogodzić się ze śmiercią samobójczą syna. Nie chcę świąt bez niego. Po co się wysilać? Córki mam nadzieję, że zrozumieją.
Państwo, przede wszystkim, no rzeczywiście zróbmy to i pomódlmy się dzisiejszego wieczora, bo ten SMS no, pokazuje strasznie wyraźnie taką prawdę o przeżyciach tych państwa, którzy nie dość, że stracili syna, to jeszcze była to śmierć taka trudna, to znaczy bardzo trudna do przyjęcia,
do zrozumienia.
Taka, która powoduje, że momentalnie, znaczy za każdą śmierć dziecka rodzice będą się obwiniać i proszę sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy tym bardziej chodzi o samobójstwo, to w tym momencie jest możliwe mimo wszystko pojednanie się z samym sobą, przyjęcie faktu, że to się stało. Nie wiem, czy miałem w tym winę, czy nie. Może jakimiś, człowiek zawsze sobie myśli, że nawet najmniejszymi jakimiś słowami mógł doprowadzić, przyczynić się do takiego kroku bardzo, 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 bardzo złego w konsekwencji. Ale jednak nie ma takiej sytuacji, żeby człowiek nie mógł się wyzwolić choćby z najcięższego oskarżenia albo samooskarżenia siebie. To jest cel takiej modlitwy, takiej rozmowy, dobijania się do Boga, żebym w pewnym sensie, ale mówię w pewnym sensie, tę sprawę zostawił. Stało się i teraz już koniec.
Czyli chodzi o to, żeby zapomnieć o synu.
Zgadza prawda? Się i żeby, to chodzi o pewnego rodzaju takie też, żeby przestać rozpamiętywać jakby tę sytuację, że musi nadejść to uwolnienie. Żałoba będzie długa i będzie szczególnie dramatyczna, ale ten moment pojednania się z własną historią, że w moją historię jest wpisana samobójcza śmierć mojego syna, ale to jest moja historia, moje życie. Teraz powiem słowa bardzo trudne. Takie zadanie dał mi Bóg przy zmierzeniu się z taką historią. Nie jestem sam mimo wszystko. Bóg jest ze mną. Mam ciągle odpowiedzialność przed Bogiem za córki, a nawet za tego syna. Właśnie muszę się modlić. Muszę się modlić. Historia zbawienia jeszcze się nie skończyła.
My nigdy na antenie nie chcemy się mądrzyć w takich sytuacjach. Chcielibyśmy Państwa przede wszystkim uściskać, być, może nawet pomilczeć, ale na antenie radia trudno milczeć. Nie od tego tu jesteśmy i proszę to też zrozumieć. Na tym etapie wiele udzielanych przez nas odpowiedzi może dla naszych słuchaczy, dla rodziców tego chłopaka, kochanego syna, brzmieć jeszcze pusto, tak bezdźwięcznie. Ale pada tu na przykład ważne pytanie, po co się wysilać? Ja mam takie głębokie przekonanie, że z czasem w coraz większym stopniu będą Państwo odkrywali odpowiedź na miarę własnego życia. Po co się wysilać? Przyjdzie odpowiedź, bo bardzo konkretna. To jest pierwsza rzecz, którą wydaje mi się od siebie mógłbym dodać. Ale jednocześnie ten SMS od Państwa i to, co ksiądz Przemek powiedział przed chwilą, jest czymś ważnym dla wielu z nas. A mianowicie my często mamy poczucie, że w naszym życiu zdarzyła się tak straszna katastrofa, że nieodwracalnie zamknęły się dla nas drogi do pojednania, do pojednania z Bogiem, z innymi ludźmi, z samym sobą. No przecież w tym momencie nikt Państwa ukochanemu synowi życia nie przywróci, prawda? To się stało i poczucie nieodwracalności tego wydarzenia jest tak dojmujące, że tracimy wszelkie poczucie sensu i stąd chociażby to pytanie, po co się wysilać?
Zgadza się, ale są potrzebni ludzie, kiedy jesteśmy w takiej sytuacji bycia w zupełnym dole, na takim dnie. Są potrzebni ludzie, którzy będą nam mówili, wyprostuj się, powstań i po prostu idź. Jeśli tego nie przyjmuje, zaczną krzyczeć. Po prostu idź. To jest twoja historia, ale to jeszcze nieskończona historia. Po prostu idź dalej. Musisz. Ja pamiętam, kiedy byłem w górach, podchodziliśmy pod, nie pamiętam, chyba pod Świnicę i pierwszy raz widziałem człowieka, który był sparaliżowany strachem. Z powodu lęku wysokości przywarł do skał i nie chciał się ruszyć i bardzo trudno go było w ogóle ruszyć. Przyszli ratownicy, akurat przechodzili ratownicy Topru i co robili? Zaczęli na niego krzyczeć. Po prostu krzyczeć, żeby wstał, żeby przestał się wygłupiać, a potem wytłumaczyli, że właśnie tak się robi. Tak się robi, żeby takiego człowieka utopionego w paraliżu zmusić, zmobilizować do dalszego wysiłku. I rzeczywiście pomogło.
Ja bym tu dodał jeszcze jedną taką rzecz, która też może zabrzmieć banalnie, ale w kontekście Ewangelii, wielu życiowych historii nie brzmi banalnie. Z chrześcijańskiego punktu widzenia nie ma nic nieodwracalnego. Innymi słowy, nie chodzi o to, że tu i teraz Państwa Syn zmartwychwstanie, że nagle wymarzy się coś, co się wydarzyło, coś strasznego, co się wydarzyło. Ale chodzi o coś głębszego. Przyjdzie dla Państwa taki moment pojednania. Przyjdzie właśnie ten moment, kiedy na pytanie, po co się wysilać, bo to będzie wymagało wszystko wysiłku, padnie jakaś dla Państwa wiarygodna, przekonująca odpowiedź. Ja zawsze przywołuję ten przykład świętego Piotra. Banalny, ograny, wyświechtany, ale wcale nie. Wciąż nas poruszający. Człowiek, który w swoim życiu dopuścił się czegoś strasznego. Znaczy zdradził najbliższego sobie, najważniejszego Boga człowieka. Zrobił to w haniebny sposób. Nie raz wtedy można by mówić o przypadku, można by mówić o nieopanowaniu. Nie, zrobił to 3 razy. Świadomie i z rozmysłem. I tego się z jego historii nie da wymazać. Ba, jest to zapisane na kartach Ewangelii. poznajemy tę historię za każdym razem, kiedy wchodzimy w kościół. Mówiąc brzydko, to się ciągnie przez wieki za świętym Piotrem. Ale czy to było coś rzeczywiście nieodwracalnego? Nie, jednocześnie tego samego człowieka czcimy jako skałę, jako tego, na którym zbudowany jest nasz Kościół, jako tego, który jest fundamentem kolejnych pokoleń. Pielgrzymujemy do jego grobu. On nie jest dla nas antybohaterem. On jest dla nas, Księże Przemku, wzorem.
Dokładnie tak jak Dawid. Nie wspominamy go przede wszystkim z powodu grzechu. O tym rekolekcjoniści przypominają, albo księża. Pamiętamy go jako najwspanialszego króla, który właśnie, jego wielkość też polega na tym, że potrafił powstać z grzechu, powstać z kryzysowej sytuacji swojego życia. Proszę zobaczyć, że mówiąc o tych kryzysowych sytuacjach, widzimy wiele instytucji, wiele osób, które zbudowały swoje kariery, mimo że były bardzo trudne z punktu widzenia takiego wizerunkowego sytuacji.
Tak, to patrzymy na to z takiego korporacyjnego punktu widzenia, ale to też jest ciekawe.
Proszę zobaczyć, że praktycznie każda wielka osoba miała taki moment.
Mnóstwo porażek.
Mnóstwo porażek, ale z tego wyszli. I to zostało im jakieś nawet medialnie czasem zapomniane. I no teraz wiele z nazwisk mi się nie chce rzucać teraz
nazwiskami. Oczywiście, że tak. Ja tylko podam króciutko jedno, bo to bardzo popularny film. Ponad 2 miliony widzów już zobaczyło film Bogowie. Mhm. O profesorze Relidze. Moi drodzy, jak popatrzymy na ten film, to właściwie ten film opowiada o jego samych porażkach. O kłopotach w życiu rodzinnym, o nieudanych przeszczepach. A jednocześnie opowiada o jego gigantycznym sukcesie. Gigantycznym sukcesie. I oczywiście każda sytuacja jest inna. My tego nie zestawiamy jeden do jednego, nie jesteśmy szaleni z historią poruszającą naszych słuchaczy. Ale chcemy pokazać tylko pewien mechanizm.
Zasadę, to znaczy taką zasadę, że nigdy nie wolno się poddawać. I nawet tam, gdzie nie zobaczymy tego zwycięstwa, to zwycięstwo będzie właśnie dlatego, że się nie poddaliśmy. Że jeszcze jakąś misję zawsze mamy do spełnienia. Że nasza historia życia, mimo że jest w nią wpisana nawet bardzo często wielka porażka i wielka tragedia, wcale się nie skończyła.
Kropka, ale za chwilę wrócimy na antenę.